Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powrócę do tematu chorób przenoszonych przez kleszcze, wśród których wymieniana jest borelioza, której szerzeniu sprzyjają wycieczki za miasto, przebywanie w lasach, parkach, ogrodach oraz popularność działek i przydomowych ogródków i hodowla zwierząt. Kleszcze żyją w lasach położonych na terenach wilgotnych, w miejscach porośniętych olchą, leszczyną, dzikim bzem i paprociami. Kleszcze należą do gromady pajęczaków, których poznano aż 850 gatunków. Mogą przenosić wiele zarazków, nie tylko bakterii, ale też wirusów i pierwotniaków. Mimo pewnych różnic kleszcze mają wspólne cechy, potrzebując do rozwoju krwi zwierząt z przenoszeniem zakażenia ze zwierząt na ludzi. Zawodowo na choroby odkleszczowe narażeni są szczególnie pracownicy lasów. Zachorowania, zwłaszcza na boreliozę z Lym, opisywano we wszystkich krajach europejskich, szczególnie w krajach skandynawskich, także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce borelioza występuje szczególnie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, zachodniopomorskim, łódzkim i kujawskim. Borelioza wywołana jest przez Borrelia burgdorferi, została wyodrębniona jako oddzielna jednostka chorobowa w XX wieku, chociaż objawy kliniczne były opisywane już pod koniec XIX wieku jako skórne, rozsiane wykwity rumieniowe prowadzące do zaniku skóry. Następnie wyizolowano krętki nazwane na cześć odkrywcy właśnie Borrelia burgdorferi, odpowiedzialne za rozwój boreliozy z Lym. Krętki borelia są przenoszone na ludzi przez kleszcze gatunku Ixodes, które żerują na ponad 300 gatunkach ssaków, ptaków, gadów, które również są rezerwuarem borelia, zwłaszcza te wolno żyjące, drobne gryzonie, ale też jelenie, sarny, wilki, psy, konie, owce czy krowy. Według badań Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie praktycznie cała Polska jest rejonem endemicznym dla boreliozy i około 30% kleszczy roznosi boreliozę. Ryzyko zakażenia człowieka zależy nie tylko od obszaru geograficznego, na którym doszło do ukąszenia, stadia rozwojowego, ale zwłaszcza czasu przebywania owada w skórze. Do zakażenia boreliozą dochodzi w czasie bezpośredniego kontaktu zakażonego kleszcza z człowiekiem i przedostania się do śliny, wymiocin także, przez skórę ukąszonego człowieka. Kleszcz, wkłuwając się w skórę, wytwarza rynienkę, tak zwany hypostom, za pomocą którego pije krew, wstrzykując jednocześnie drobnoustroje znajdujące się w jego przewodzie pokarmowym. Ukłucie kleszcza w postaci dojrzałej, który ma kilka milimetrów, natomiast w postaci larwalnej czy nimfy wielkość główki od szpilki jest niebolesne. Zarówno postać dojrzała, nimfa czy larwa kleszczy przenoszą boreliozę, ale także inne choroby odkleszczowe. Warto pamiętać, że wczesne usunięcie pasożyta zmniejsza ryzyko zakażenia, gdyż do zakażenia potrzebny jest co najmniej okres 24-godzinny, niektórzy piszą 48-godzinny, pozostawania kleszcza w skórze. Do zakażenia dochodzi często w wyniku kontaktu z nimfami, które są niestety malutkimi i bardzo trudno zauważalnymi formami rozwojowymi, których występuje znacznie więcej krętków niż w pozostałych postaciach kleszczy, dlatego najwięcej zachorowań występuje w okresie żerowania właśnie nimf od maja do sierpnia. Cykl życiowy kleszcza składa się z trzech faz, które mogą trwać zależnie od klimatu nawet kilka lat. Najczęściej występuje dwuletni okres rozwojowy i dorosłe samiczki mają długość 3-4 mm, a samce 2,5. Każde stadium rozwojowe kleszcza, czyli larwa, nimfa i postać dojrzała, imago, musi przynajmniej raz wyssać krew z kręgowca, co warunkuje jego dalszy rozwój. Chorobotwórczych dla człowieka jest około 5 gatunków Borrelia burgdorferi, chociaż niektóre krętki częściej atakują stawy, inne natomiast układ nerwowy. Borelioza jest dzielona na postać wczesną i późną albo przewlekłą. Wczesna postać boreliozy może być ograniczona wyłącznie do skóry. objawiając się jako rumień wędrujący, powstający w miejscu ukucia kleszcza, stanowiąc bezwzględne skazanie do antybiotykoterapii, która powinna trwać co najmniej od 4 do 6 tygodni. Niektórzy lekarze podają antybiotyk krócej, 3 do 4 tygodni, jednak im później, od momentu ukąszenia kleszcza, wdrożona jest antybiotykoterapia, tym większe jest niestety prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażenia krętkami boreliozy na inne tkanki i komórki wraz z następczą koniecznością wydłużenia czasu podawania antybiotyków. Warto pamiętać, że im później od momentu kontaktu z zarażonym kleszczem wdrożona jest antybiotykoterapia, tym większe prawdopodobieństwo małej skuteczności antybiotyków wraz z rozwojem późnej boreliozy. Najczęstsze postacie wczesnej rozsianej czy późnej boreliozy to neuroborelioza, borelioza stawowa, borelioza wtórna skórna, występujący rzadko łagodny proces nowotworowy, chłonniak limfocytarny, zapalenie mięśnia sercowego z zaburzeniami rytmu. We wczesnym stadium choroby krętki drogą krwi i chłonki przenikają do różnych tkanek, narządów także, gdzie tworzą stan zapalny oraz nacieki złożone z białych krwinek, limfocytów, a także innych krwinek białych. W naczyniach pojawiają się zmiany o charakterze zapalnym, krętki boreliozy. Atakują szczególnie nabłonek, komórki nerwowe, także komórki mięśniowe, śródbłonkowe i komórki tkanki łącznej. Naciek zapalny spowodowany przez bakterie może prowadzić do powstania charakterystycznej wysypki. Krętki przenoszone są z krwią do różnych tkanek, mogą długo przetrwać w organizmie człowieka, co powoduje objawy choroby występujące niekiedy dopiero po wielu latach od infekcji pierwotnej. Zakażenie może wywołać ponadto rozsiane zmiany skórne, stawowe, w układzie nerwowym lub wielonarządowe. U części nieleczonych chorych występują objawy tzw. boreliozy późnej, która prowadzi do trwałego uszkodzenia wielu narządów. Okres wylęgania boreliozy, która objawia się rumieniem wędrującym, wynosi od 3 do 30 dni, chociaż gdy rumień nie występuje, zakażenie może pojawić się po wielu miesiącach, a nawet latach. Rumień początkowo ma postać plamki czerwonawej, rozchodzącej się promieniście. W środku pozostaje prawidłowa, niezmieniona skóra lub przejaśnienie. Rumieniu wędrującemu towarzyszą objawy grypopodobne. Rumień wędrujący ujawnia się zazwyczaj po 1 do 3 tygodniach od momentu ukąszenia przez kleszcza i zwykle samoistnie znika po okresie około miesiąca. Natomiast utrzymywanie się rumienia świadczy o rozsianiu się krętków, czyli przejściu boreliozy skórnej w postać wczesną rozsianą, w której tym bardziej, gdy rumieni jest wiele. Według doniesień Europejskiego Towarzystwa Naukowego jest coraz więcej rumieni wędrujących o średnicy poniżej 5 cm, gdzie ważny jest wygląd i średnica. Trzeba pamiętać, że rumień w boreliozie pojawia się nie wcześniej niż 3 dni po ukąszeniu przez kleszcza. W różnicowaniu lekarze zwracają uwagę na możliwość wystąpienia także rumienia alergicznego, jaki pojawia się w ciągu 1 do 3 dni. Także zazwyczaj bardzo szybko znika. Za chwilę opowiem o objawach boreliozy. Jak wspomniałam, borelioza dzielona jest na wczesną i późną. Postać wczesna rozsiana charakteryzuje się występowaniem objawów o charakterze napadowym, początkowo jako krótkotrwałe i występujące rzadko, z czasem nasilające się również występujące napadowo i przemijająca z boreliozą rozsianą, to wszystko trwać może tygodniami, a nawet miesiącami. Ponadto wśród charakterystycznych objawów boreliozy wymieniane są takie jak zmęczenie, które występuje prawie u 90% chorych, u których występuje także nadwrażliwość na alkohol, bóle karku, wypadanie włosów, napady otępienia, napadowe otępienie oraz uczucie tak zwanego odrealnienia czy upośledzenie postrzegania rzeczywistości najczęściej przebiegają z uczuciem osłabienia, mając zmienny i napadowy charakter. Występować mogą 2 do 3 tygodni bóle stawowe, czasem bóle wędrujące poprzez stawy kolanowe, skokowe, bóle stawów rąk, które należą do charakterystycznych objawów. Podejrzewanie boreliozy wczesnej, rozsianej czy później występuje wtedy, gdy objawy dotyczą przynajmniej 4 narządów i tkanek z napadowym drętwieniem, mrowieniem, uczuciem zmęczenia, bólami stawowymi, zaburzeniami rytmu serca lub dość charakterystyczne są dla boreliozy także skoki ciśnienia, jakie wahają się od ciśnienia 200 na 120 do 90 na 60 po kilkudziesięciu minutach. Te wahania ciśnienia są dość charakterystyczne i zmieniają się samoistnie. Podobnie charakterystyczne są zmiany częstości tętna i temperatura ciała, jaka może być obniżona lub rzadziej występują stany podgorączkowe, utrzymujące się nawet miesiącami. W chwili kontaktu z zarażonym kleszczem i rozpadu cysty gorączka może nawet dochodzić do 40 stopni, jaka trwa jednak krótko, od 2 do 4 dni. Gorączka do 40 stopni, trwająca dłużej, przemawia za współistnieniem innej choroby odkleszczowej. Ponadto mogą występować zaburzenia wzroku, a także zaburzenia słuchu. Wielu osób z boreliozą odczuwa uciski czy piski w uszach, o którym często towarzyszą szumy uszne. W bardziej zaawansowanym stadium choroby mogą nawet wystąpić dolegliwości ze strony układu nerwowego i stawów. Inną, swoistą, łagodną, ale rzadko występującą zmianą skórną jest chłoniak limfocytarny skóry występujący w postaci grudki lub guzka o sino-czerwonej barwie, wzmożonej spoistości i średnicy około 1 do 5 mm. Pojawia się w kilka tygodni do 10 miesięcy od kontaktu z zakażonymi kleszczami, niekoniecznie w miejscu wkłucia kleszcza i nieleczony utrzymuje się nawet kilka lat. Zmiana najczęściej pojedyncza umiejscawia się na płatkach usznych, brodawkach i otoczkach sutkowych. Zmiany w układzie krążenia pojawiać się mogą po kilku tygodniach od zakażenia, kiedy chorzy zgłaszają omdlenia, uczucie kołatania serca i bóle w klatce piersiowej. Opisywano zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca, zapalenia osierdzia, wsierdzia, mięśnia sercowego oraz rzadkie przypadki zapalenia całego serca, czyli pankarditis. U chorych pojawia się wysięg do worka osierdziowego, nierzadko dochodzi do niewydolności krążenia. Zmiany w układzie krążenia ustępują szybko, maksymalnie po 6 tygodniach bez większych następstw. Natomiast neuroborelioza charakteryzuje się zmiennością objawów, chociaż często występuje senność i łatwe męczenie. Charakterystycznym objawem wczesnej neuroboreliozy jest porażenie nerwu twarzowego, czasem towarzysząc objawom zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym. Późna neuroborelioza cechuje się zmianami w układzie nerwowym, dotycząc zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego, jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia, korzeni rdzeniowych, ale także zespoły depresyjne, otępienne, psychotyczne, porażenia spastyczne, niedowłady czy upośledzenie funkcji zwieraczy. Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą także przypominać stany poudarowe z uszkodzeniami nerwów czaszkowych, zaburzeniami chodu dotycząc muszczku. W obwodowym układzie nerwowym występuje polineuropatia czuciowa z bólami korzeniowymi, często nietrzymaniem moczu. Cechą charakterystyczną są ogniska polegające na demielinizacji, czyli uszkodzeniu osłonki nerwów, osłonki mielinowej, podobne do tych, jakie stwierdzane są w stwardnieniu rozsianym. Często występuje powiększenie węzłów chłonnych, najpierw lokalnych, a następnie zapalenie węzłów ma charakter uogólniony. Może dochodzić do zajęcia oka z zapaleniem spojówek, zapalenia tęczówki, naczyniówki, rogówki, skrwawieniem w obrębie siatkówki. Mogą występować objawy także zapalenia wątroby i uszkodzenia nerek. Rozpoznanie boreliozy opiera się na wywiadzie pozwalającym ocenić nie tylko ryzyka zakażenia, ale także ukucia kleszcza i obrazie klinicznym, a także stosowane są badania diagnostyczne, wśród których przeprowadzana jest bezpośrednia ocena mikroskopowa z wykryciem antygenu, wykrywanie DNA oraz pośrednie badania serologiczne. Stosowane są różne testy diagnostyczne dzielone na określające odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie oraz testy szukające bakterii, które wywołują boreliozę, albo specyficznych fragmentów materiału genetycznego tychże bakterii. Badania ujawniają przeciwciała w klasie immunoglobulin M, IgM, pojawiając się w surowicy w czasie od 3 do 4 tygodni od zakażenia. Najwyższy poziom wykazując w 6-8 tygodniu, które mogą utrzymywać się długo, mimo nawet skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego. Przeciwciała w klasie IgG pojawiają się dopiero po 6 do 8 tygodniach, osiągając szczyt około 4-6 miesiąca od zakażenia. Dostanie się bakterii do organizmu pobudza komórki układu odpornościowego, w tym tak zwane makrofagi, które informują inne krwinki białe, limfocyty B, które zaczynają wytwarzać przeciwciała, właśnie pierwsze IgM, a potem IgG. IgM, czyli immunoglobuliny M, otaczają bakterie, nie dopuszczając do dalszego rozsiewu drobnoustroju. Przeciwciała wytwarzają w bakterii mikrootworki. Opleciona przez przeciwciała bakteria jest następnie pożerana przez komórki żerne, makrofagi, zawierające specjalne enzymy trawienne, wnikające do wnętrza bakterii przez wytworzone poprzednio maleńkie otworki, wskutek czego bakteria zostaje strawiona. Główną rolę w zwalczaniu bakterii odgrywają, jak już mówiłam, przeciwciała w klasie IgM, natomiast przeciwciała w klasie IgG, immunoglobuliny G, powstają w okresie zdrowienia, utrzymując się nawet przez lata we krwi. Stosowane są w diagnostyce testy ELISA i Western Blot, jakie dają dodatnie wyniki, gdy w badanym materiale są wolne przeciwciała po 6 tygodniach, natomiast testy nie wykrywają kompleksów, jakie powstają w neuroboreliozie, w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wiadomo, że krętek boreliozy może występować w formie typowej bakterii, jednak w niektórych warunkach może zmienić się w formę prowirusa, nie mając ściany komórkowej, zwolniony metabolizm i jako uśpiony, jako postać nieinwazyjna, określana także w literaturze mianem L, jest szybko otacza się otoczką lub pęcherzykiem. Krętki w formie prowirusa w otoczce szybko łączą się ze sobą, zlewają się, tworząc cysty, do których nie mogą niestety wnikać makrofagi, czyli te białe krwinki żerne, w celu ich eliminacji. Układ odpornościowy może nie rozpoznawać zakażenia krętkami w formie takiej nieinwazyjnej, dlatego terapie antybiotykami nie dają rezultatu. Według lekarzy polecających długie antybiotyka terapię, czyli metodą określaną skutem ILADS, długotrwająca, nierozpoznana borelioza jest częściej seronegatywna w badaniach, gdzie nie można określić przeciwciał, dlatego że krętki są właśnie uśpione w cystach. Jeśli krętek w formie L nie wytworzy pęcherzyka i cysty, zostaje pochłonięty przez makrofag z wytworzeniem przeciwciał. Wtedy można je wykryć za pomocą testu zwanego LTT boreliosa. Ponieważ przeciwciała często łączą się wszystkie z krętkiem borelia, tworząc kompleksy, dlatego często stosowane testy ELISA i Western Blot pozostają ujemne, które wykrywają tylko wolne przeciwciała, nie wykrywając kompleksów immunologicznych. Poważnym problemem stanowią w związku z tym błędne diagnozy i wiele osób dotkniętych boreliozą jest leczonych na inne choroby bez efektu. Za chwilę opowiem o leczeniu. Leczenie we wszystkich formach polega na podawaniu antybiotyków i we wczesnej fazie choroby polega na stosowaniu półsyntetycznej penicyliny oraz tetracyklin. W przypadku rumienia wędrującego, ograniczonego czy rozsianego podawana jest także amoksycylina lub doksacyklina przez 14-21 dni. Ponadto podawany bywa cefuroksym albo erytromycyna przez taki okres. W ciężkim przypadku klinicznym antybiotykoterapia jest stosowana dożylnie i przedłużana. Opisane leczenie przed chwilą, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych, stosowane jest przez większość polskich lekarzy, chociaż tego typu leczenie jest kwestionowane przez Międzynarodowe Towarzystwo do Spraw Boreliozy i Chorób z nią powiązanych, czyli wspomniany ILADS, który proponuje bardzo agresywną antybiotykoterapię długotrwałą. Lekarze stosujący tę metodą ILADS reagują po ukąszeniu natychmiast, podając także antybiotyki profilaktycznie. W metodzie określanej ILADS terapia antybiotykowa powinna być uzupełniana także odpowiednią dietą oraz zestawem probiotyków, witamin i mikroelementów, której zalecane jest stosowanie kilku antybiotyków w bardzo dużych dawkach przez długi okres czasu, aż do ustąpienia objawów boreliozy, po czym chory musi przyjmować antybiotyki jeszcze przez 2-4 miesiące w celu wyeliminowania opisanych przeze mnie form przetrwalnikowych bakterii, co powoduje, że w szczególnych przypadkach leczenie trwać może nawet kilka lat. Według Międzynarodowego Towarzystwa do Spraw Boreliozy niewłaściwie leczona borelioza ma niestety tendencje do nawracania. Stosowane są antybiotyki, jak już mówiłam, zwłaszcza amoksycylina, azytromycyna, cefuroksym, doksacyklina, tetracykliny, podawane zwykle doustnie, podczas gdy wskazaniem do antybiotykoterapii dożylnej są borelioza przewlekła, nawrotowa, a także oporna na leczenie, a także takie postacie jak boreliozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie stawów. Wówczas podaje się antybiotyki inne, silne i bardziej specyficzne. W leczeniu postaci nerwowej, zwanej neuroboreliozą, lekarze dodatkowo stosują leczenie przeciwobrzękowe, zwłaszcza podawane są kortykosterydy. Dlatego niezmiernie ważna jest profilaktyka i świadomość możliwości zmniejszenia prawdopodobieństwa ukąszenia przez kleszcza poprzez stosowanie bardzo prostych środków ochronnych. Na wędrówki po lesie poleca się odpowiedni ubiór zasłaniający ciało z noszeniem ubrań z długim rękawem, spodni, zakrytego obuwia. Polecane jest także stosowanie preparatów odstraszających kleszcze. po powrocie, zwłaszcza z terenów leśnych czy na terenach endemicznych dla choroby przenoszonej przez kleszcze, należy przeprowadzić bardzo dokładną kontrolę skóry. W przypadku znalezienia kleszcza należy usunąć go pęsetą w taki sposób, aby nie zostawiać w skórze aparatu gębowego kleszcza, chociaż nie wolno usuwać kleszcza palcami. Nie wolno smarować kleszcza tłuszczem ani go podgrzewać. Natomiast po usunięciu kleszcza skórę należy zdezynfekować spirytusem, wodą utlenioną wraz z następczą obserwacją okolicznej skóry i ewentualną konsultacją lekarską i kurację antybiotykową. Dotyczy to osób, które usunęły kleszcz nawet z prośbą o profilaktyczną antybiotykoterapię. Na zakończenie jeszcze raz chciałam przypomnieć, że znalezienie kleszcza po powrocie z lasu wymaga nie tylko natychmiastowego usunięcia, ale należy pamiętać o kontroli lekarskiej wraz z profilaktycznym stosowaniem antybiotyków w celu ochrony przed trudnymi do leczenia powikłaniami, szczególnie boreliozy przewlekłej. W medycynie wskazane są także preparaty, które wspomagają w boreliozie układ odpornościowy. Wymieniane są wyciągi z rzęszenia, kociego pazura, echinacea, witaminy z grupy B. Pomocne są także przeciwzapalne zioła jak pokrzywa, miłożąb, koci pazur, dziurawiec i przeciwbakteryjne, zwłaszcza lukrecja i czosnek. Napięcie mięśniowe oraz bóle głowy mogą zostać zmniejszone wraz z używaniem złocienia maruna, także opornika łatkowego, ostryża długiego i bromeliny z ananasa podczas zmiany stawowe. Przy zmianach stawowych polecana jest kurkuma oraz oleje zawierające kwasy tłuszczowe omega-3 i aminokwasy zawierające kreatynę. Konieczna jest modyfikacja diety bogatej w witaminy C, A, E i oczywiście z grupy B. Także polecany jest rodes japoński i koci pazur, rzęszeń oraz kolcorośl. W medycynie alternatywnej także targanek błoniasty, którym jest stosowany we wczesnej fazie boreliozy, a także zapobiegawczo dla osób żyjących szczególnie na terenach endemicznych, gdzie borelioza występuje. Według Burnera leczenie polega na podawaniu ziół w przypadku bólów stawów. Wśród takich ziół wymieniana jest przede wszystkim hakoroś rozesłana i korzeń szczeci pospolitej. Stosowanie szczeci przy boreliozie następuje najczęściej w kombinacji z substancjami czynnymi czepoty puszystej i kociego pazura. Do wykonania naparu wystarczy jedna łyżeczka czystego proszku z korzenia szczeci, który pozyskuje się z ekologicznych upraw. Jakie należy w filiżance zalać wrzącą wodą, parzyć 5-10 minut pod przykryciem. Ponadto wskazane są pokrzywa zwyczajna oraz kurkuma, szczególnie przy występowaniu objawów neurologicznych. Na zmęczenie z kolei w medycynie alternatywnej podawany jest rzęszeń przy objawach kardiologicznych głuk dwuszyjkowy, także prusznik amerykański w przypadku obrzęków. Po wyleczeniu boreliozy mogą utrzymywać się objawy określane często mianem zespołu po przebytej boreliozie, jaki oznacza długotrwałe objawy, na których składają się zaburzenia koncentracji, pogorszenie pamięci, bóle głowy, zmęczenie, a także zaburzenia poznawcze, bóle mięśni i parestezje. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć i uzupełnić o takie bardziej agresywne, możliwość agresywnego leczenia antybiotykami. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.